Cześć, nazywam się Urszula Dąbrowska, a to jest podcast o mózgu. Miejsce, w którym opowiadam, co tak naprawdę dzieje się w Twojej głowie. Na co dzień robisz to, co robisz, myślisz tak, jak myślisz i czujesz, co czujesz. Ale właściwie dlaczego tak, a nie inaczej? Uważam, że jest to pytanie zasadnicze. Hardware i software człowieka fascynują mnie od lat i chcę się tą fascynacją dzielić z Tobą. Dlatego właśnie umysł, mózg i różne aspekty psychiki to tematy kolejnych odcinków tego podcastu. Chciałabym Cię poprosić o polubienie strony Podcast o mózgu na Facebooku lub zapisanie się do newslettera na mojej stronie. A jeśli ten odcinek Ci się spodoba i zechcesz się odwdzięczyć, to kup mi kawę na buycoffee.tu/podcast o mózgu. Link do tej platformy znajdziesz na mojej stronie www.urszuladabrowska.pl. Stanowisko neuronauki jest jednoznaczne. Złość jest jedną z emocji, jest naturalna i jest bardzo potrzebna. Złość służy innym zwierzętom, służyła naszym praprzodkom i służy nam również współcześnie. Wszystko pięknie, ładnie, na papierze. Bo w praktyce złość wcale nie ma takiego ładnego wizerunku. Od razu nasuwa się obraz patologicznych sytuacji czy środowisk. Wiadomo przecież, że agresja jest napędzana złością albo jej ostrzejszą siostrą, wściekłością. Agresja, przemoc fizyczna, awantury, bójki, wandalizmy, wykroczenia. Złość, czyli zło, ciemna strona człowieka. Ale nie trzeba sięgać tak daleko. Można też popatrzeć na zwyczajne dobre małżeństwa, na zwyczajne rodziny, zwyczajne przyzwoite środowiska czy zwyczajne bezpieczne osiedla. Nawet tam złość potrafi nieźle nabrudzić. To jak jest z tą złością? Czy złość to zło? Czy może rację mają jednak neuronaukowcy, broniąc i nawet afirmując złość? Odpowiedź na takie pytanie może być tylko jedna. To zależy. I właśnie o tym, od czego to zależy, porozmawiamy w dzisiejszym odcinku. Na start weźmy sobie perspektywę biologiczną. Co to ta złość i po co nam ona? Mówiłam już trochę na ten temat w odcinku 7 pod tytułem Nagie instynkty. W skrócie sytuacja wygląda tak. Żyje sobie jakiś ssak, na przykład mrówkojad. Mrówkojad ma swoje plany na życie. Jak każde zwierzę, chce przeżyć i się rozmnażać. Żeby jakoś te plany realizować, łazi sobie po lesie, polu czy stepach. Szuka mrówek, szuka pani mrówkojadowej. Wiadomo, normalka, dzień jak co dzień. Wszystko fajnie, ale tylko do czasu. W życiu jak to w życiu, nawet w życiu mrówkojada, w końcu coś się sypie. Pojawia się jakiś ups, na przykład inny mrówkojad, drapieżnik albo trudny do przekroczenia strumień. W nogę wbija się kolec albo cały zwierzak wpada w krzaczory, z których nie jest w stanie się wydostać. W takiej sytuacji mózg mrówkojada, tak jak mózg każdego innego ssaka, włącza alarm. Za to alarmowanie odpowiada konkretna struktura – ciało migdałowate. Ciało migdałowate dorobiło się całego odcinka, to numer 28. Więc jak się domyślasz, to całkiem ważna, choć niewielka część mózgu. U takiego mrówkojada pewnie mikroskopijna. Ale działa. Robi swoje, czyli alarmuje. No i odpala się tak zwana reakcja walcz albo uciekaj, z angielskiego fight or flight. Organizm zwierzęcia się mobilizuje, dostaje zastrzyk energii do działania i skupia na rozwiązaniu problemu. Ciało migdałowate wszczyna alarm, ale inne części mózgu pomagają wymyśleć, co z tym fantem dalej zrobić. Mózg musi podjąć decyzję, czy zaistniały problem to jakaś przeszkoda, czy raczej zagrożenie. Czy wykorzystać energię do jakiegoś rodzaju walki, czy raczej czmychnąć, gdzie pieprz rośnie. Trudno powiedzieć, żeby mrówkojad się złościł, ale na pewno potrafi być agresywny. Mobilizacja organizmu ssaka, żeby zmierzyć się z przeciwnościami, to dokładnie to, o czym chcemy dziś rozmawiać. Właśnie w ten sposób ssaki radzą sobie z wyzwaniami życia. Ich ciała i mózgi są zaprogramowane tak, żeby dostać dodatkowy zastrzyk energii, gdy coś nie idzie po ich myśli. I potem siłą swoich mięśni rozwiązać ten problem. Do pewnego stopnia tak to właśnie działa także u ludzi. Z tym, że my, ludzie, jak łatwo się domyśleć, mocno tę sprawę skomplikowaliśmy. Jak widzisz, reakcja typu walka to dla zwierzęcia bardzo dobra sprawa. Pozwala stawić czoła przeciwnościom losu, zmierzyć się z konkurentem albo wyszarpać się z krzaczorów. Dlatego badacze mózgu są zgodni. Złość jest zupełnie naturalna, wrodzona i moralnie neutralna. Okej, z tej perspektywy to można jeszcze jakoś przyjąć. Ale zaraz pojawiają się wątpliwości. Bo jakoś w życiu codziennym złość rzadko pojawia się w pozytywnym kontekście. U mrówkojada działa wspaniale, a u ludzi już nie za bardzo. Czemu? Odpowiedź Cię nie zaskoczy. Wszystko zrobiło się dużo bardziej skomplikowane, kiedy nasi pra-pra-przodkowie postanowili żyć w grupach. Człowiek nie jest samotną wyspą, nie jest też samotnym rówkojadem. Przeciwnie, od maleńkości żyje w grupach i polega na innych. Jeśli słuchasz mojego podcastu, to wiesz, że to jeden z moich ulubionych tematów. Nasze mózgi są zamknięte w naszych czaszkach i zarządzają naszymi ciałami. Ale to jedynie część wyzwania, przed jakim stoją. Twój mózg musi brać pod uwagę nie tylko twój dobrostan, ale także dobrostan ludzi wokół siebie. I tu zaczynają się schody. Mrówkojad może być skończonym egoistą i to mu dobrze posłuży. Całe życie mrówkojada może być nastawione na maksymalizację zysków. Więcej jedzenia, więcej rozmnażania, więcej terenu, więcej mrówek. Ale w życiu człowieka taka polityka się nie opłaca. Egoizm i bezwzględne zagarnianie do własnego koszyczka nie sprawdza się, gdy żyjesz w grupie, plemieniu czy społeczeństwie. No i ja wiem, że są wyjątki, niektórym zdaje się w ten sposób nieźle powodzić. Ale co do zasady, człowiek musi brać pod uwagę ludzi wokół siebie, bo inaczej go wyrzucą z grupy, a to przepis na śmierć. Poruszyłam szerzej ten wątek, m.in. w odcinku 29 pod tytułem Udomowienie człowieka. W każdym razie człowiek, w przeciwieństwie do mrówkojada, jest naprawdę w trudnym położeniu. Z jednej strony, jak każde zwierzę, ma w naturę wpisane to samo, co wszyscy – przetrwać i rozmnożyć się. Czyli mieć bezpieczne życie, mieć za co żyć, mieć z kim założyć rodzinę i przekazać geny dalej. Wytyczać plany i je realizować. Ale z drugiej strony ma dookoła ludzi, grupę społeczną, rodzinę, kolegów w pracy i sąsiadów. I w swoich działaniach musi brać pod uwagę także ich dobrostan. Jeśli nie bierze, to może się liczyć z reakcją z ich strony. Wykluczenie, izolacja albo negatywne nastawienie ludzi wokół to przepis na porażkę. Innymi słowy, nie opłaca się. I na tym tle popatrzmy na złość. U zwierząt to mechanizm mobilizacji ciała i mózgu do walki za każdym razem, gdy pojawia się przeszkoda. U mrówkojada ten biologiczny mechanizm jest wspaniały, ale u człowieka bywa z nim różnie. Reakcja typu walcz nadal nas mobilizuje, nadal daje zastrzyk energii i nadal skłania do zawalczenia o swoje. Ale w przeciwieństwie do mrówkojada, człowiek zawsze musi brać pod uwagę to, że wokół niego są inni ludzie. I to, co robi ze swoją złością, wpływa także na nich. Dlatego mrówkojad bezrefleksyjnie idzie za impulsem i walczy albo wyszarpuje się z kolców, a człowiek różnie. Czasem walczy, a czasem przełyka ślinę. A jeśli nie kontroluje siebie i swoich reakcji, to jego złość może przemienić się w tytułowe zło. I dla niego, i dla innych. No to już wiemy, złość dostaliśmy od matki natury, tak jak wszystkie inne ssaki. Żeby być precyzyjnym, trzeba zaznaczyć, że raczej trudno mówić o złości u zwierząt. U nich działa wspomniana reakcja walcz albo uciekaj. I te mechanizmy, które u zwierząt każą atakować, u ludzi wysublimowały się w złość. Złość to emocja uświadomiona, pojawia się w odpowiedzi na bodziec. Jeśli przechodzi w jakieś działanie, to może, ale nie musi objawiać się agresją. A agresja może, ale nie musi być moralnie negatywna. No bo jeśli ktoś cię zaatakuje, to wiadomo, masz wszelkie prawo się bronić. A to przecież też agresja. Czyli po pierwsze jest jakiś bodziec, po drugie mamy reakcję emocjonalną, a po trzecie wyrażamy emocje, w tym wypadku złość, jakimś działaniem. I teraz uwaga. Człowiek to bardzo wyrafinowane stworzenie i nic w tym prostym modelu nie jest proste. Oprócz tego, że taka jest sekwencja wydarzeń, to u dwóch osób każdy element może wyglądać diametralnie różnie. Weźmy bodziec. Niektórych wkurzają korki na mieście, inni nic sobie z nich nie robią. Jedni podpalają się za każdym razem, gdy ktoś im się sprzeciwi, inni uwielbiają dyskusję i przekonywanie do własnych racji. Jedni zapieniają się na widok pełnego zlewu, a innym zwisa to i powiewa. Zastanów się, czy ciebie uruchamia coś, co dla większości ludzi jest dość neutralne? To samo w sobie jest mega ciekawe. Mnie na przykład korki jakoś bardzo nie irytują, raczej męczą. Ale już kolejka do lekarza albo na pocztę, to łopanie 5 minut i zalewa mnie biała furia. Nie ma czym się chwalić, ale tak mam. Po tatusiu. Drugi element naszej sekwencji to reakcja emocjonalna. Tu też widać wyraźne różnice w temperamentach. Niektórzy są łagodni jak baranki. Mało co ich wyprowadza z równowagi. Ich emocjonalna sinusoida jest wypłaszczona, więc nawet jeśli coś ich maksymalnie wkurzy, to na tle reszty świata jest to i tak małe miki. Ich maks jest po prostu dość łagodny. Dla odmiany są ludzie jak dynamity. Mała iskra, a ich reakcja emocjonalna odpala na całego. I wtedy wystarczy na nich spojrzeć. Tętno 180, wszystkie mięśnie napięte, czerwona twarz i iskry sypią się z oczu. A między tymi dwiema skrajnościami mamy wśród ludzi wszystkie wersje i natężenia. Na koniec naszego schematu mamy reakcję, czyli to, co dana osoba robi ze swoją złością. Repertuar tu też jest szeroki. Jedni sobie prychną, fukną albo wzruszą ramionami. Drudzy będą wrzeszczeć, rzucać talerzami, walić pięścią w stół albo nawet dojdzie do rękoczynów. Jeszcze inni pójdą pobiegać albo odpalą strzelankę na PlayStation. Jest też grupa ludzi, którzy nic nie zrobią, tylko przełkną ślinę, a potem będą leczyć wrzody czy inne choroby psychosomatyczne. Złość złości nierówna, bo gatunek ludzki aż mieni się od różnorodności w postawach, temperamentach i zachowaniach. Część tej różnorodności mamy z genów, a części się uczymy. No i tutaj otwiera się naprawdę ogromnie szeroki temat. Mam na myśli proces wychowania, dojrzewania i kształtowania. W świecie neuronauki używa się metafory, że mózg to urządzenie zależne od użytkowania. I to warto sobie dobrze uświadomić. Na każdym etapie dorastania nasz mózg dostaje porządną dawkę wiedzy i umiejętności. I to się tyczy także odczuwania, przeżywania i wyrażania złości. Pewną rolę odgrywają oczywiście nasze geny. Decydują między innymi o naszym temperamencie, czyli o tym, jak silnie będziemy reagować na bodźce. Ale równie, jeśli nie bardziej, kształtuje nas środowisko. Już w brzuchu mamy rozwija się mózg i układ nerwowy i już wtedy środowisko wpływa na dziecko. Wszystko ma znaczenie. To, jak się czuje mama, jak reaguje, jakie dźwięki do niego docierają itd. W końcu dziecko się rodzi i musi nauczyć się wszystkiego o otaczającym go świecie. Tym fizycznym, ale też tym społecznym. Mały mózg, czyli dziecko, uczy się swoich reakcji, tego, jak reagują na niego dorośli i rówieśnicy. Przez obserwację i naśladowanie uczy się rozpoznawać i wyrażać złość. Albo się nie uczy i to też jest problem. Mózg chłonie jak gąbka doświadczenia i wyciąga wnioski. Obserwuje i sam testuje otoczenie. Co jest groźne, a co nie. Co można wywalczyć, a kiedy lepiej się poddać. Ile egoizmu dorośli są w stanie zaakceptować, a co zostanie zignorowane, ukarane albo wyśmiane. W jakich sytuacjach opłaca się płakać, a w jakich lepiej krzyczeć w niebogłosy. Kiedy walczyć, a kiedy uciekać. Oczywiście dziecko nie robi tego wszystkiego świadomie, raczej robi to za niego mózg. Internalizuje obowiązujące zasady, ucząc się z doświadczenia i obserwowania ludzi wokół siebie. Najpierw punktem odniesienia są dorośli, głównie rodzice, a potem grupa rówieśnicza, a przez cały czas wszechobecna popkultura. Czasem dochodzą do tego własne przemyślenia czy inspiracje zaczerpnięte z książek albo innych źródeł. Gdzieś w okolicy 25-27 roku życia człowiek osiąga względną dojrzałość, a jego mózg działa według schematów, które wypracował sobie przez pierwsze ćwierć wieku. No i te schematy bywają różne. Nie ma dziś miejsca na wymienianie wszystkich, które wpływają na złość i agresję, ale przywołam dwa mega charakterystyczne i dość powszechne i oba łatwo podsumować popularnym powiedzonkiem. Pierwszy odnosi się do kobiet, to hasło złość piękności szkodzi. Nie wiem jak teraz, ale za moich czasów takie podejście do dziewczynek było powszechne. Rozrabiający chłopak to kłopot, a rozrabiająca dziewczynka to skandal. Chłopcy byli wygadani, a dziewczynki peskate. Chłopaki zdeterminowani, a dziewczynki rozczeniowe. I tak dalej. W takim środowisku mózgi dziewczynek nie uczyły się, jak kulturalnie i zdrowo wyrażać swoją złość, jak pilnować swoich granic w sposób społecznie akceptowalny. Natomiast uczyły się, że za złość zostaną ukarane, wykluczone, wyśmiane. No i chyba nie muszę mówić, że to ślepa uliczka. Nie tylko dla tych kobiet, które wyrosły z takich dziewczynek, ale dla wszystkich. Dla ich mężów, przyjaciół, pracodawców, kolegów i dzieci. Żeby nie było, płeć męska też ma swój szkodliwy schemat pod hasłem chłopaki nie płaczą. Jak nie wolno się smucić albo bać, to co zrobić z takimi emocjami? Mózg szybko znajduje odpowiedź. Można je przykryć złością, a jak się jeszcze ją wyrazi krzykiem, bójką i zyska uznanie w oczach rówieśników, to dostajemy piękne, pozytywne wzmocnienie i schemat utrwala się na całego. Po 20 latach facet już naprawdę nie jest w stanie rozróżnić złości od strachu czy smutku. Bo jak? Skoro przez cały ten czas reagował na każdą niedogodność furią lub choćby irytacją. I tu chyba też nie muszę mówić, że to ślepa uliczka. I dla tych facetów, i dla ich żon, przyjaciół, pracodawców, kolegów i dzieci. No i teraz chyba jasno widać, dlaczego tak często złość to zło. Po pierwsze, bo nie żyjemy sami dla siebie. W grupie społecznej twoje potrzeby, twoje sprawy, twoje cele mogą stać w konflikcie z potrzebami, sprawami i celami innych osób. Pojawiają się przeszkody, pojawia się w tobie złość. I to jeszcze okej. Ale pamiętaj, że to, jak ją wyrazisz, wpłynie nie tylko na ciebie, ale na innych. W konsekwencji możesz stracić więcej niż zyskasz. Albo możesz skrzywdzić inną osobę. Po drugie, nie zawsze wyrastamy w środowisku, które dobrze uczy nas rozumienia swoich emocji. No i nie uczy nas, jak je wyrażać, tak żeby było to społecznie akceptowane. To tyle o teorii. Myślę, że przyszedł czas, kiedy warto podać kilka przykładów z życia. Zacznijmy od tego, kiedy złość to zło. Przykład pierwszy. Kiedy krzywdzisz innych? To mało odkrywcze wiem, ale diabeł tkwi w szczegółach. Jeśli jedziesz sam samochodem i drzesz się na kierowców, którzy cię i tak nie słyszą, to mała bieda. Źle, że wzmacniasz sobie taki typ reakcji, co jest w dłuższej perspektywie niekorzystne, ale w tym momencie krzywdy nikomu nie robi. Za to jeśli już ktoś z tobą w tym samochodzie jedzie, to sorry, twoja werbalna agresja wpływa negatywnie na te osoby. Czy tego chcesz, czy nie? Tak po prostu jest. Otwórz oczy i głowę, włącz empatię i zobacz, jak twoje reakcje, nie tylko te w samochodzie, wpływają na innych. Przykład drugi. Złość to zło, kiedy odpierasz atak, którego nie ma. To są wszystkie te sytuacje, kiedy ktoś ci nastąpi na odcisk. Masz zły dzień, jesteś przemęczony, przemęczona, odreagowujesz jakąś sprawę z rana, z wczoraj albo sprzed 10 lat. Wybuchasz w sytuacji, która na taką reakcję nie zasługuje. Jeśli ci się to zdarzy raz na jakiś czas, okej, jesteśmy tylko ludźmi. Ale jeśli masz taki styl, to przyjmij ode mnie radę i spróbuj coś z tym zrobić. Czy jest to tylko nawyk, czy jakieś większe problemy do rozwiązania? Nie wiem. Skonsultuj się z kimś mądrzejszym ode mnie, na przykład psychoterapeutą. Przykład trzeci. Złość to zło, jeśli służy ci jako narzędzie do bezwzględnego realizowania swoich celów. Szczerze mówiąc, jakoś wątpię, że ktoś taki słucha tego podcastu, ale kto wie. W każdym razie, jeśli jesteś osobą skrajnie egoistyczną i lub narcystyczną, to możesz mieć skłonność do wywalczania sobie wszystkiego agresją werbalną albo fizyczną. Ja wiem, świat się mega złości, bo nie zawsze robi to, na co masz ochotę. Ludzie nie chcą ci się podporządkować, sprawy nie idą po twojej myśli. Nic dziwnego, że się złościsz, grozisz, zastraszasz, szantażujesz i ciskasz gromy oczami. Możesz tak robić i wierzyć w swoją słuszność, ale to mój podcast, więc ode mnie dla takiego podejścia zdecydowane no-no. No i zrobiło się trochę ciężkawo. To teraz na drugą nóżkę. Przykłady, kiedy złość jest cacy. Tylko dwa, ale za to dość rozbudowane. Przykład pierwszy. Złość jest spoko, kiedy rozsypują ci się zakupy na ulicy, kiedy resetuje ci się komputer po 2 godzinach pisania podcastu, kiedy rozlewasz mleko w kuchni, kiedy kończy się kawa. Słowem, za każdym razem, kiedy świat nieożywiony robi ci wbrew. W takich chwilach złość daje ci zastrzyk energii, żeby zadziałać. Szczególnie jest to pomocne, kiedy to wszystko dzieje się pod koniec dnia, a ty lecisz na oparach. Dzięki złości dostajesz turbo doładowanie, żeby pozbierać ziemniaki z chodnika, pozmywać rozlane mleko, skoczyć do żabki po lawatce. Jeśli nie ma w okolicy dzieci, to możesz sobie nawet siarczyście przekląć pod nosem. W takich chwilach wszystko jest z tobą okej. To naprawdę normalne, że się wpieniasz i że cię nosi. Jeśli takie sprawy według ciebie za mocno cię ruszają, to wykorzystaj nadmiar energii i zrób coś, co odkładasz na potem. Odkurz w samochodzie albo umyj okna, albo idź na spacer. To zawsze z korzyścią dla zdrowia. Przykład drugi. Złość jest dobra, jeśli służy ci do obrony ciebie i twoich bliskich. Oczywista oczywistość. Tylko problem polega na tym, że niektórym po prostu trudno zauważyć takie sytuacje. O samoobronie myślimy często w kategoriach, że ktoś nas napada w ciemnej uliczce albo musimy odpędzić sforę psów na odludnej wsi. Zakładamy, że na co dzień to jednak żyjemy z innymi cywilizowanymi ludźmi, więc nie ma miejsca na złość. Nie ma? Uwierz mi, że niestety jest. Naprawdę na co dzień potrzebujemy się bronić. Przede wszystkim przed bezmyślnością, egoizmem albo tyranią innych ludzi. Żeby to lepiej zrozumieć, w psychologii używa się takiego sformułowania jak pilnowanie swoich granic. I właśnie w tym pilnowaniu pomaga nam złość. Wszyscy mamy swoje granice. Granice intymności, granice odporności fizycznej, granice odpowiedzialności, granice obowiązków. Jeśli ktoś je przekracza, to się złościsz i to jest okej. To jest bardzo okej, bo dzięki temu masz siłę przypilnować tych granic. Więc twoja złość jest całkiem spoko, kiedy twoje dziecko po raz 10 przed snem woła siusiu. Twoja złość jest okej, gdy w pracy ktoś spycha na ciebie swoje obowiązki. Jest też okej, kiedy gość w urzędzie nie chce ci pomóc w twojej sprawie. Jest też spoko, kiedy ktoś próbuje słowami ci dopiec, umniejszyć, zawstydzić. Masz prawo zareagować. Masz prawo nie zgodzić się na takie zachowanie. To, jak wyrazisz tę złość, zależy bardzo od okoliczności środowiska. Ale wiesz, jak to się mówi. Tańczysz tak, jak ci zagrają. Czyli jak długo dostosowujesz swój komunikat sprzeciwu do norm społecznych i poziomu agresora, tak długo twoja złość jest dla mnie okej. To tyle na dziś. Przy tym wszystkim mam jeszcze jedno zastrzeżenie. No bo wiesz, z tą złością jest tak, że nawet jak się pojawi, to nie musisz za nią automatycznie podążać. To się tyczy wszystkich emocji. Złość mówi nam, że ktoś przekracza nasze granice. Warto się ochronić, ale nie ma obowiązku konfrontacji. Tak sobie myślę, że czasem zupełnie okej jest też po prostu odpuścić. pomóc koledze w pracy, przymknąć oko na niekompetencje urzędnika, machnąć ręką na gburów, co się nie potrafią zachować. W każdej sytuacji masz wybór i najpiękniejsze jest to, że za każdym razem możesz podjąć własną decyzję, co ze swoją złością zrobisz. Złość to czasem zło, ale czasem bardzo spoko emocja. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka. Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie www.urszuladabrowska.pl. Polecam Ci również moją książkę Życie towarzyskie mózgu oraz pozostałe odcinki podcastu o mózgu dostępne na Spotify i w innych odtwarzaczach podcastów. Każdy odcinek, który publikuję, jest w pełni autorski. Również i ten przygotowałam z głębokiej potrzeby dzielenia się wiedzą o mózgu i biologicznych podstawach ludzkiej psychiki. Podcasty udostępniam w internecie za darmo, ale każde wynagrodzenie to dla mnie dodatkowy bodziec motywacyjny. Więc jeśli chcesz się odwdzięczyć, to kup mi kawę. Wystarczy, że wejdziesz na stronę buycoffee.tu/podcast o mózgu i bez jakiegokolwiek logowania zasponsorujesz mi espresso, cappuccino albo latte. Bezpośredni link do tej platformy znajdziesz też na stronie www.urszuladabrowska.pl. I to jest dobry moment, żeby podziękować osobom, które już mi jakąś kawę zafundowały. Jesteście kochani. Wznoszę za Was toast, oczywiście kawusią. Podcast o mózgu jest także na Facebooku. Zapraszam do polubienia strony i kontaktu. Tymczasem do usłyszenia. Dobrego dnia, dobrej nocy. Ula.